Książki na drogę. Portal literacko-podróżniczy. Posłuchaj z nami podcastów na drogę.
Rzeczy Iwaszkiewicz intymnie. Czyta Anna Król, autorka. Rozdział trzeci. Ślad na fotografii. 11 sierpnia 1935 roku Jarosław obudził się o świcie. O 8 był już gotów do wyjścia. Za wcześnie. U Hani mógł się pojawić dopiero przed 10 po porannym obchodzie. Podróż kolejką z Podkowy do oddalonych o 8 stacji Tworek, nawet z dojściem na peron, zajmowała mu nie więcej niż 15, może 20 minut. Za wcześnie, pomyślał. Lepiej będzie pojechać kolejnym pociągiem, tym po 9. Trzeba usiąść i poczekać. Może u siebie, na górze? Poczekać. Nie, lepiej na dole, to bezpieczniejsze niż wchodzenie do gabinetu. Od wielu dni nie mógł pisać i unikał nawet myślenia o biurku, ukochanym niegdyś meblu w ukochanym pokoju. Nawet sypiać zaczął na dole, na dawnej kanapie teścia, żeby już dodatkowo się nie dręczyć. Doktor Gallus, który opiekuje się Anną, a czasami także jemu przygląda się z uwagą, powiedział mu niedawno, żeby się nie nadwyrężał. To trudny czas i niemoc pisarska może być dla niego dodatkowo męcząca. To normalne, panie Jarosławie, to minie. Stary lekarz poklepał go po ramieniu w geście, który miał być prawdopodobnie krzepiący, ale smutny uśmiech na poważnej twarzy temu przeczył. Męcząca? Jarosław miał wrażenie, że wariuje. Za każdym razem, gdy próbował przekroczyć próg pokoju na piętrze, czuł, że robi mu się duszno, że nie może oddychać. Mógł co najwyżej obejść solidny mebel dookoła, omieść wzrokiem fotografie ustawione na blacie i musiał czekać. Bał się przyglądać zdjęciom przyjaciół zbyt długo, bał się nawet w tamtym kierunku patrzeć, bał się stawać z nimi twarzą w twarz i bał się samotności. Czasem nie umknął w porę i któreś oczy ze starego zdjęcia przytrzymały go na dłużej. Zawsze wydawało mu się, że widzi w nich to samo. Rozczarowanie, może nawet współczucie. A jeśli już został tam przez chwilę, potem było jeszcze trudniej. Trudniej było wstać, minąć stolik pod oknem i dwa fotele, wyjść na korytarz, na schody, zejść na dół, sięgnąć po wiszący w holu kapelusz, otworzyć i zamknąć za sobą drzwi wejściowe, skręcić w prawo, przejść między drzewami, dojść na peron, a następnie wsiąść do pociągu. Usiąść na tym samym co zawsze miejscu przy oknie i dopiero tam otworzyć oczy. Patrzeć w okno i nie widzieć przesuwających się za nim widoków. Więc nie pójdzie na górę, nie wejdzie do gabinetu. Zostanie tu, gdzie jest. Zresztą, odkąd zamieszkał za granicą, ten pokój i cały dom wydawały mu się obce. Mijał trzeci rok, który spędzał na placówce dyplomatycznej i coraz częściej miał wrażenie, że nawet bez wywołanej przez Hanią katastrofy nitki, jakie łączyły go z tym miejscem, stawały się coraz słabsze. Nigdy nie był to jego dom, ale teraz, bez Hani, bez dziewczynek, czuł się tu całkiem jak gość w hotelu. Marysia i Tereska w Warszawie z Helą, Hania w Tworkach, a stara Aniela? Szkoda gadać. Był przekonany, że nawet służba przygląda mu się podejrzliwie. To pan już wstał? Może ja kawę naparzę? Kucharka, która była teraz także służącą, spojrzała na niego przelotnie. Śniadanie będzie dopiero o 10:00, jak pani starsza wstanie. Niedziela przecież, dodała i zaraz znów zniknęła w korytarzu. Nie trzeba, do pani pojadę, lepiej rano. Powiedzcie pani starszej, że wrócę na obiad. Chyba już nikt go nie słuchał. Jak pan uważa, ale zawsze to lepiej wypić coś ciepłego, dobiegł go głos dziewczyny z nieodległej kuchni. Jarosław wzruszył ramionami, nie mając ochoty na dyskusję. Zdążył już odpłynąć myślami w stronę czekającej go podróży, gdy parę chwil później kucharka wróciła, niosąc filiżankę. Raz jeszcze zmierzyła go uważnie wzrokiem i już bez słowa pozostawiła herbatę na niewielkim stoliku. Tęsknić można tylko trochę albo błąkańczo. Tęsknić można za czymś, co się utraciło lub do czegoś, czego się nigdy nie miało. Jarosław tęsknił za złudzeniami. Anna, którą znał, odeszła, ustępując miejsca zagubionej dziewczynce, zbyt przerażonej nieobecnej, by pozostawić mu jakąkolwiek nadzieję. Życie, które jeszcze parę miesięcy temu wydawało się prawdziwe, bo miało być tym wymarzonym, rozpadło się, a w powstałym chaosie nie potrafił odnaleźć nawet dobrze znanych kształtów. W pociągu wybierał miejsce na końcu wagonu. W niemal pustym o tej porze składzie odtwarzał bez końca te same wspomnienia. Klatka po klatce. Przeglądał tygodnie i miesiące ostatniego roku, a potem dalej wstecz. Rok przed wyjazdem z Warszawy, przed narodzinami dziewczynek, przed tą czy tamtą podróżą. Wciąż i wciąż bez żadnej wskazówki. Czasem wyjmował z kieszeni marynarki zdjęcie, niewielki portret żony i patrząc na nie kiwał głową, jakby w jej oczach na tej fotografii był cień podpowiedzi. Do Tworek wybieram się w grudniu. Ze stacji Warszawa-Śródmieście wyruszam rano. Zajmuję ulubione miejsce blisko maszynisty, przy oknie, przodem do kierunku jazdy. Chwilę później czuję delikatne szarpnięcie, potem już pociąg kołysze się lekko na nierównych w tym miejscu torach. Niewiele osób dosiada się po drodze, ludzie myślą teraz o przedświątecznych porządkach, a nie o wycieczkach za miasto. Chociaż pogoda jest raczej wiosenna, w okolicy stacji Raków już nawet słychać ptaki. Przed Tworkami ponownie skupiam się na widoku za oknem. Wiem, kiedy skończą się zabudowania wokół stacji, potem również szpaler drzew i budynek z dużą tablicą do wynajęcia. Po prawej stronie torów, następnie będzie mur i za nim rozległy teren szpitala. Jeśli jedzie się dalej, po minięciu stacji Tworki, wzrok przyciąga jeszcze kościół, stojący trochę na uboczu szpitala, bardzo blisko torowiska. Dalej znów wjeżdża się w las. Kiedy pociąg zwalnia, widzę go wyraźnie w tamtym wagonie. Nie jak wytwór mojej fantazji, ale jak kogoś, kogo znamy tylko z widzenia, z kim mijamy się codziennie i przez to staje się nam bliski. Pewnie nasze spojrzenia mogłyby się nawet spotkać, gdyby zwrócił do mnie głowę. Musi tam być. Widzę przecież, jak siedzi i przy oknie, a potem spokojnie wstaje, rozprostowuje marynarkę, koszulę, dotykając rękami piersi i szyi. Na koniec sprawdza węzeł krawata. Wreszcie rusza. W stronę otwartych drzwi już drzwi pociągu. Mam przed sobą jego plecy, szerokie ramiona, nieco zaczerwienioną szyję, odcinającą się wyraźnie od bieli kołnierzyka. Widzę ubranie, marynarkę z grubej wełny, solidnie wykrochmaloną koszulę, nawet kilka jaśniejszych płatków skóry na ramionach. Obserwuję go, zanim wysiądzie z wagonu, wkłada trzymany w prawej ręce elegancki kapelusz, który mógłby wzbudzać uznanie przechodniów w Wiedniu czy Brukseli. W Tworkach, a nawet w Warszawie, wydaje się trochę zbyt szykowny. Stoję tak blisko, że mogę niemal dotknąć jego pleców, poczuć zapach skóry, potu lub wody kolońskiej. Z pociągu wysiadam tuż za nim. Wagonik wolno rusza, odsłaniając poszerzałą tablicę informacyjną z nazwą miejscowości. Kiedy pociąg opuszcza peron, w miejscu, w którym stoimy, pojawia się słoneczna plama. Przez chwilę oboje się nie ruszamy. Najgorsze za mną, myśli. Nie, najgorsze przed nim. Przychodzi mi do głowy, kiedy patrzę przed siebie, przez jego ramię, w stronę szpitalnych zabudowań. Znam przecież dobrze cały dalszy scenariusz i wiem, co się wydarzy. Trzeba przejść jeszcze kilkadziesiąt metrów, skręcić w prawo i wreszcie przekroczyć bramę, minąć wartowników, przywitać się i przyspieszyć, żeby nie stracić go z oczu. Czas, który biegnie między nami, nie stosuje się do żadnych zasad. Kilkadziesiąt lat skurczyło się do kilku minut, sierpień pomieszał się z grudniem, mój pociąg z tamtą kolejką. Mimo to wszystko wydaje się na miejscu. Mijam w bramie wjazdowej tych samych, co on, strażników, choć właściwie nie mam prawa ich tam spotkać. Kiedy przechodzę obok, jeden z nich uchyla granatowej czapki z białym otokiem. Chodnik pod nogami raz jest równy, jak unijna kostka Bauma, układana zaledwie kilka lat temu, raz rozjeżdżony i zadeptany tysiącem stóp, które tamtędy przeszły od otwarcia szpitala. Dzień jest słoneczny, choć przecież zimowy, jest sobota, 21 grudnia 2013 roku. Kilka metrów dalej, niedziela, 11 sierpnia 1900 1935 roku. Zanim dotrzemy do położonego pod lasem budynku, nasz czas znów się rozdzieli. Na oddział neurologiczny dotrzemy osobno.